Wojciech Jakubowski, witam serdecznie, tu Małopolska. Realizuje Wojciech Zawada, w studiu są już Jerzy Zięty, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kazimierz Chrzanowski, Klub Radnych Przyjazny Kraków, Jacka Majchrowskiego.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Tomasz Daros, Klub Radnych Platforma Koalicja Obywatelska.
Witam wszystkich serdecznie.
Tradycji stać musiało się zadość, ktoś spóźnić się musi. Tym ktośem jest Łukasz Maślona, miejmy nadzieję, że za chwilę dojdzie. Wszystko oczywiście radni miasta Krakowa. Panowie, jesteście po kolejnej sesji w środę odrzuciliście prawie jednomyślnie, tylko Kazimierz Chrzanowski z tego grona był przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu podwyżek MPK. Dyrektor Franek mówi i prezydent Kulik bodaj też, że będą drastyczne cięcia w komunikacji miejskiej. To już lada chwila, lada moment. Tomasz Daros.
Tak, zdecydowaliśmy się odrzucić projekt uchwały pana prezydenta dotyczącego podwyżek w komunikacji zbiorowej w Krakowie, w MPK. Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy zgłaszamy zastrzeżenia panu prezydentowi do tej uchwały. Tylko przypomnę, że już trzykrotnie wcześniej poprosiliśmy o to, aby nie było to w przedmiocie porządku obrad sesji Rady Miasta Krakowa. W międzyczasie w zasadzie nikt z nami nie rozmawiał. Dlaczego tak, dlaczego wnosimy takie wnioski? Dlaczego ta uchwała w naszej opinii jest błędna? Gdzie można poprawić? Dostajemy dokładnie za każdym razem ten sam projekt uchwały, który w opinii naszego klubu jest nieakceptowalny. Oczywiście dostrzegamy problem, który jest w komunikacji zbiorowej, to znaczy, że ceny rosną. Ceny rosną obiektywnie i w jakiś sposób musi się to odbić na komunikacji zbiorowej, na cenach biletów. Jak popatrzymy na sytuację, która jest na przykład w PKP, to tam ceny biletów rosną diametralnie do góry. Mamy już kilka podwyżek, nawet tylko i wyłącznie w tym roku. Mówię tutaj między innymi o pociągach między innymi do...
Pewnie do Warszawy, bo one wzrosły ze 159 na 189, albo niech mnie pan nie łapie za słowo, bo nie pamiętam.
Dokładnie, dokładnie tak, ale tak również i na Balice, na lotnisko. Są to rzeczy, które dostrzegają mieszkańcy, bo dla nich to są konkretne koszty. Rodzina czteroosobowa, która podróżuje po Polsce, odczuję to bardzo w swoim portfelu. Dlatego dostrzegamy potrzebę zmian, potrzebę korekty, ale na pewno nie w takiej wysokości. Tutaj w tym momencie bilet miesięczny kosztuje 80 zł. Dzięki naszej poprawce szósty bilet jest darmowy. To skutkuje tym, że jeżeli ktoś korzysta z komunikacji miejskiej w Krakowie cały czas, mówimy tu przede wszystkim o tych osobach, które pracują, które się uczą, średnio wychodzi ich bilet miesięcznie 60 zł. Jest to jeden z najtańszych biletów w Krakowie, bo stwierdziliśmy, że ten priorytet powinien być na mieszkańców, a nie na osoby, które jednorazowo przyjeżdżają naszą komunikacją zbiorową. Mam tu na myśli przede wszystkim turystów. Więc trudno nam sobie teraz wyobrazić, że podniesiemy cenę biletów z 60 zł dla tych osób, które jeżdżą cały czas komunikacją zbiorową, w zasadzie o drugie tyle, na 109, 119, a w zasadzie nic się w tej materii by nie zmieniło. To jest kwestia tego, że należy szukać oszczędności również w innych sektorach. Ja tylko chcę przypomnieć, że pan prezydent Kulik, który prowadził tą dyskusję, który prowadził ten projekt uchwały, w zasadzie nawet nie ukrywał, że nawet gdybyśmy podnieśli ceny biletów, to i tak środków na komunikację miejską by zabrakło. I cały czas tylko słuchamy kolejnych kwot. Raz prezydent mówił, że to 300 milionów będzie brakowało. Raz mówił, że 400, raz mówił, że ponad 400. A z tej podwyżki, o której teraz mówimy, którą zablokowaliśmy, oszczędności byłoby niecałe 50 milionów. Więc tutaj jest problem systemowy, a nie kwestia jednej podwyżki cen biletów.
To ja tylko w uzupełnieniu. Bilety na PKP zdrożały od stycznia bodajże 11 od 11,8% do 17,8% w zależności od kategorii. Najmniej zdrożały Telka i te tańsze Intercity. To taka była podwyżka dokładnie. Doszedł Łukasz Maślona. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Tradycji stało się zadać, ktoś się spóźnił. Jerzy Zięty też był przeciwko.
Byłem przeciw.
Znaczy był za odrzuceniem w pierwszym czytaniu, czyli przeciwko.
No właśnie odniosę się do tego, co mówi radny Daros, bo i tak, jak wiemy, za którymś razem przegłosujecie, to i tak pan prezydent was przymusi, to znaczy Platformę Obywatelską i pójdziecie za podwyżką, bo tak jest zawsze, od kiedy jestem tu w Radzie, to znaczy od 4 lat. Także jestem wróżem i wywróżyłem teraz to, co będzie. A teraz o podwyżkach. Jeśli na kolei drożeje o stopień inflacji, to jest 17%, bo to powinno o tyle drożeć, tak samo powinny bilety drożeć w Krakowie. Czyli o stopień inflacji, a nie o 50%, bo jeśli z 18, jak umiem liczyć, na 119, to jest 39 zł, a 39 zł to jest prawie 50% z kwoty 80%. To gdzie tu jest kwota inflacji? To jest rabunek. A dlaczego tak się dzieje? A dlatego, że są to problemy systemowe. Tu się zgadzam z radnym Darosem, bo to są zapóźnienia. W ogóle ktoś był pijany, bo myśmy w budżet głosowali w grudniu, a co? To nie wiedziano już, że brakować będzie na komunikację w grudniu, to gdzie był skarbnik, skarbniczka miasta? I teraz druga rzecz, która się z tym wiąże, to znaczy skąd wziąć te pieniądze? Można było wziąć, zamiast płacić haracz bankom, czyli 300-400 milionów rocznie, to te pieniądze spokojnie mogłyby się znaleźć na komunikację, która wiemy, że jest krwioobiegiem miasta i jest po prostu bardzo ważna. Ludzie jeżdżą, muszą jeździć, część się przesiądzie na rowery. Ale przecież nawet radna Prokop Staszecka z klubu prezydenckiego mówi, że jeżdżenie po Krakowie rowerem przy alejach to jest po prostu czysta chorobotwórczość. No to nie jest super fajne. To gdzieś można sobie jeździć nam do Tyńca albo tak. No i tyle nie będę zagadywał, bo jeszcze są dwaj panowie.
Łukasz Maślona. Będzie się na końcu, jest celowo Kazimierz Chrzanowski, który obowiązkowo będzie bronił Jacka Majchrowskiego. Łukasz Maślona.
No ja tu przyjechałem rowerem i jeszcze chyba z moim zdrowiem nie jest aż tak źle, więc też
bym
nie
przesadzał.
Poczyniliśmy pewne działania, żeby to powietrze w Krakowie się poprawiło, aczkolwiek rzeczywiście no, te ścieżki rowerowe powinny być oczywiście prowadzone w takich miejscach, żeby nie kolidowały też z ruchem samochodowym, bo wiemy, ile konfliktów to budzi. Natomiast pozostając przy kwestiach jednak komunikacji miejskiej, no to można powiedzieć nic nowego. Nihil novi, bo tak naprawdę ten sam scenariusz mamy przerabiany już chyba trzeci raz. Prezydent wychodzi z jakąś abstrakcyjną propozycją bardzo wysokich poprawek, a za chwilę jego radni koalicyjni będą bohatersko zgłaszać propozycje niższych podwyżek i będą wciskać nam wszystkim, że to jest dla nas i dla naszego dobra. Natomiast ja rozumiem, że komunikacja jest niewydolna. Rozumiem, że są kwestie związane z cenami energii, chociaż tutaj do połowy roku mamy zabezpieczone przecież środki w postaci zakupów grupowych, więc te zwyżki cen energii nie dotykają nijak chociażby tej części tramwajowej. Jeśli chodzi o paliwo, to też widać, że na przełomie roku nie doszło do jakiejś katastrofy i te ceny paliw wskutek takiej twórczej finansjery pana Obajtka sprawiły, że zostały na tym samym poziomie, chociaż wiemy, że już nie ma tej ulgi na VAT, a to była bardzo duża obawa, że rzeczywiście 20% około stracimy na tych rozliczeniach VAT-owskich. Dlatego w mojej opinii nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby już teraz pochylać się nad podwyżkami jakimikolwiek, a jeśli już mielibyśmy o czymś rozmawiać, ja o tym mówiłem również na sesji, to przede wszystkim o bilecie zintegrowanym, takim łączącym kolej z komunikacją miejską. Natomiast na ten moment, dopóki ta kolej jeszcze nie funkcjonuje tak, że może z tego korzystać przynajmniej 30-40% mieszkańców Krakowa, to taki bilet powinien być opcją. Nie na zasadzie, że wszyscy płacimy i dopłacamy do tego, żeby 10-15% osób mogło skorzystać ewentualnie z kolei, tylko w sytuacji, gdy te wszystkie inwestycje w jakiś sposób również będą ukończone. Bo tak naprawdę mieszkańcy są w stanie zaakceptować jakąś podwyżkę cen biletów, ale chcą, aby w ślad za tym otrzymali już teraz polepszenie siatki połączeń, częstotliwości tych połączeń. A my tymczasem mówimy i straszy się nas tym, że będą cięcia. Ja przypomnę, jak był budżet, to straszono nas, że cięcia będą we wrześniu. Na ostatniej sesji już pojawiła się informacja, że cięcia będą w marcu. Wyszliśmy z sesji, ja mówiłem, wyjdziemy z sesji i okaże się, że od jutra są cięcia. Nie, no aż tak daleko prezydent nie poszedł, ale chce zacząć cięcia w ferie. Dlatego uważam, że to jest tak naprawdę i granie z mieszkańcami, z ich tak naprawdę życiem, ponieważ wiele osób, które zdecydowało się na komunikację miejską, no tak podróżuje do pracy, dzieci podróżują do szkoły, ferie się skończą, a prezydent mówi, że będą cięcia. No to co? Co będziemy czym jeździć? No oczywistym jest, że że nikt nie będzie chodził pieszo, czy jeździł rowerem, bo to jest niemożliwe, żeby wszyscy nagle przesiedli się na rowery, więc wrócimy do samochodów. Więc jeśli prezydent Krakowa chce sprawić, żeby jednak mieszkańcy wybierali samochód, a nie priorytetem ma być komunikacja miejska, to ja bardzo proszę te cięcia egzekwować i wprowadzać. Natomiast uważam, że to jest takie bardzo nie fair postawienie sprawy, ponieważ kiedy zostaliśmy jako radni oszukani na etapie tworzenia budżetu, gdzie już wtedy była informacja o tym, że koszty komunikacji miejskiej to będzie prawie 1 miliard złotych, a w budżecie było wpisane 640 milionów złotych, no to de facto jak nazwać zachowanie urzędu, który w ten sposób praktycznie z dnia na dzień zmienia zdanie, albo nawet gdzieś w kuluarach mówi się, że no nie wpisaliśmy tej pełnej kwoty, dlatego żeby nam się już kompletnie budżet rozjechał. Rozjechałby się i nie byłoby również środków na to, żeby wprowadzić autopoprawką 180 milionów poprawek radnych. Bo ten festiwal poprawek trzeba z czegoś sfinansować. Więc teraz tak naprawdę szuka się tych pieniędzy wszędzie, a wiadomo, że najlepiej jest szukać w każdej kieszeni, tylko w tak zwanej nieswojej. Tylko że to jest mylne przekonanie, dlatego że to wszystko są publiczne pieniądze. Pan prezydent nie ma swoich pieniędzy, czasami się tak mówi, niech rząd dorzuci, rząd też nie ma swoich pieniędzy. To wszystko są nasze pieniądze i jest zła gospodarka finansami miasta i widzimy efekty tego. Mówimy o tym już od lat. Teraz tak naprawdę widać, że zbliżamy się do ściany, więc kończąc już można powiedzieć, że jakby nie widać światełka w tunelu, tylko widać ciemność.
Światełko widać przynajmniej przed naszymi oczami, bo się palą czerwone lampki. Kazimierz Chrzanowski.
Coś strasznego, światełka nie widać, ciemność zaistniała w mieście Krakowie, wszystko się zawaliło, bo większość radnych...
Jeszcze nie.
A właśnie, większość radnych nie przyjęła, czy odrzuciła projekt uchwały w sprawie budżetu.
Otóż może... Podwyżek.
Może po kolei. Otóż najpierw w okresie miesiąca grudnia, jak dyskutowaliśmy nad budżetem, mówiono, że do biletów i do ewentualnych korekt, podwyżek wrócimy po przyjęciu budżetu. Takie były też mowy i zdjęto, czy zdejmowano dwukrotnie przez to projekt tej uchwały. Przyjęliśmy budżet, który by miał być odrzucony, nieprzyjęty. Został, jak ja pamiętam, w ostatnich chyba 10 latach, został przyjęty największą liczbą głosów radnych i to i Platformy, i częściowo PiSu, bo można powiedzieć, że 30% radnych.
Nie, no tu z matematyką PiSu, wszyscy mają kłopoty.
Ale nie,
trzy osoby to nie jest 50%, na 16 osobowo.
To jest 5 osób, bo 2 głosowały za, a 3 się wstrzymały.
Wstrzymały.
To jest 5 osób na 15. Tak, no to tak. Na 15, 5 to 1/3, o tak powiedzmy. Też zagłosowała i jakoś wszyscy byli zadowoleni, przyjęli, zgłosili mnóstwo poprawek. Wiadomo było, że radni poprawki zgłoszą i te poprawki zostały przyjęte. Czy wszystkie były słuszne i potrzebne? Nie wiem, okaże się w trakcie roku budżetowego. Co do biletów podwyżki. Ja rozumiem, że najłatwiej jest usiąść i to, co jest niemile widziane albo u większości ludzi niemile widziane, skrytykować i być przeciwko. Natomiast trudniej jest wziąć odpowiedzialność i znaleźć z tego wyjście i rozwiązać problem. Otóż ja, jeżeli zawsze się w większości, przepraszam, zgadzałem z kolegą Darosem, tak dzisiaj się z nim w tym momencie w tej sprawie nie zgadzam. Bo to jest... Jak się stawia wniosek o odrzucenie czy w pierwszym czytaniu, to może lepiej byłoby, żeby zrobić to pierwsze czytanie, zgłosić te poprawki, o których mówi, że może 10, może 15, może 20%, bo wiesz, prezydent dał propozycję taką, jaką on uważał i jaką odpowiedzialni za transport przygotowali, bo oni znają to, przecież tam w kierownictwie, czy w ścisłym, tak powiem, zespole ludzkim, który kieruje między innymi MPK, są również również przedstawiciele Platformy. To nie jest tak, że tam nie są. Są, pracują, proponują właśnie, zgadzają się z tymi podwyżkami. W związku z tym dobrze byłoby zgłosić poprawki, powiedzieć, co zdaniem grupy radnych jest złe, a co byłoby korzystniejsze. Być może dojdzie do tego, że część tych poprawek, o których pan Maślona mówił, które zgłosiła Platforma Obywatelska, nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę, czyli nie zostanie zrealizowane. Dlaczego? Bo budżet przyjęto i te pieniądze na pokrycie kosztów funkcjonowania transportu miejskiego trzeba gdzieś znaleźć. Jeżeli się ich nie znajdzie i nie zostanie dofinansowane MPK, no to jest oczywiste, że że muszą być cięcia co do rozkładów jazdy czy sieci, co jest niekorzystne i niepotrzebne. A żeby dofinansować, żeby to wszystko funkcjonowało, to trzeba dofinansować, czyli trzeba zrezygnować z czegoś, żeby sfinansować coś. Ja myślę, że mimo wszystko tej takiej zawieruchy, może niewielkiej, ale jednak, dojdzie w Radzie do porozumienia. Pojawią się wnioski konkretne, które będą proponować pewne rozwiązania, zostaną przedyskutowane i tak jak w wielu, wielu sprawach zostanie to omówione, przyjęte i będzie funkcjonować dobrze. Tak jak dotychczas, nie czarujmy się, że taka tragedia jest w tym miejskim transporcie, bo sam też czasami jeżdżę i owszem, na niektóre linie muszą być dofinansowane, owszem, są godziny, gdzie jest problem, ale są godziny, gdzie też jest bardzo luźnie, swobodnie i rowery jeżdżą w tramwajach i ludzie jeżdżą i jakoś wszystko, świat się nie zawalił jeszcze i myślę, że się nie zawali przez to, że została zdjęta czy odrzucona chwilowo uchwała w sprawie regulacji cen biletów. Zrobimy, nie będzie potrzeba ściągać, czy nie będzie potrzeby kasować innych punktów budżetowych. Nie zrobimy, trzeba wskazać, co trzeba zmienić, czy co trzeba zmniejszyć, żeby można było dofinansować transport miejski. Dziękuję.
Tomasz Daros, wywołany od tablicy?
Tak, wywołany od tablicy. Ja tylko przypomnę, że projekt...
Nie przeze mnie, przez pana
prezydenta. Oczywiście, że tak. Ja tylko przypomnę, że projekt budżetu miasta przygotowuje pan prezydent. Tak? Trudno znaleźć w projekcie budżetu miasta 350 milionów, których się nie znalazły na komunikację zbiorową. Dla Rady to w zasadzie przerzucenie połowy budżetu. Tak jak tu wcześniej zostało wspomniane, wszystkie poprawki radnych, które zostały przyjęte, wszystkie, i to były również inwestycyjne, jak i na środki bieżące, to było około 100-kilkunastu milionów złotych. Więc to nie jest ta skala. Tutaj był problem z projektem budżetu. Dlaczego ten budżet został w ogóle przyjęty? To już dyskutowaliśmy o tym 2 tygodnie temu, bo nie było w zasadzie innej możliwości niż ten budżet przyjąć, bo konsekwencje nieprzyjęcia byłyby zdecydowanie większe. Ale my o co mamy pretensje? My przede wszystkim mamy pretensje o brak dialogu. Od ponad roku mówimy o ustawie metropolitarnej. Ustawa metropolitarna mogłaby dać Krakowi około 300 milionów złotych w przeciągu najbliższych 4 lat. I co? I nic niestety w tym temacie się nie dzieje. To jest projekt ustawy wychodzący z Senatu. Przedstawiciele Krakowa jeżdżą do Warszawy, dyskutują, ale cały czas jest bariera i nawet projektu ustawy nie można uzgodnić z władzami miasta Krakowa, mimo daleko idących ustępstw ze strony senatorów co do jej kształtu. Wiadomo, że projekt ustawy jeszcze nie gwarantuje środków, ale to przynajmniej jest dyskusja i poszukiwanie dodatkowych środków na komunikację, bo chcę przypomnieć właśnie, że z tego projektu ustawy środki przede wszystkim szły na transport. To by po prostu rozwiązało systemowo problem na lata kolejne. A na tą chwilę jesteśmy stawiani przed faktem takim. Proszę państwa, podniesiecie bilety na komunikację, to budżet będzie wykonany. A kto znajdzie te dodatkowe 300 milionów, o których tutaj mówimy? A jak nie podniesiecie, to wam jeszcze zadania wszystkie z budżetu powyrzucamy. No to nie jest fair stawianie sprawy przed radnymi. Ja tylko przypomnę, że to Rada Miasta przyjmuje budżet, a pan prezydent go wykonuje.
Łukasz Maślona.
Jesteśmy świadkami, jak słyszą państwo, takiej kłótni w rodzinie.
Sporu.
koalicyjnej w dodatku. Chociaż jak jesteśmy na Radzie Miasta, to wszyscy udają, że nie są w koalicji z panem prezydentem.
Ale jeszcze się nie biją na szczęście.
Tak, nie, no, jesteśmy koledzy, jednak spokojnie, jesteśmy... to jest różnica zdań, którą my zawsze tak dyskutujemy, znaczy w trudnych sprawach, że dochodzimy później do porozumienia, ale jeśli chodzi o ustawę metropolitarną, to ja powiem wprost, to nie jest tylko sprawa Krakowa, do tańca trzeba dwojga, w tym przypadku do tańca trzeba wszystkich gmin, które w skład tej metropolii będą wchodzić, czy mogłyby wejść. W związku z tym to nie jest tak, że to jest między tylko posłami, senatorami i prezydentem miasta. To jest sprawa szersza, bo co z tego, że my przyjmiemy ustawę, będziemy dyskutować ustawę, na którą się nie zgodzą gminy sąsiednie.
To Kazimierz Krzanowski wtrąca, Łukasz Maślanek.
Tak, natomiast ja chciałem też wyjaśnić kwestię tą, bo chyba jakaś niejasność się wkradła w moją wypowiedź. Ja nie mówię, że ciemność widzę, jak patrzę tylko na komunikację miejską, ponieważ stan komunikacji miejskiej i środki, które będziemy mogli na nią przeznaczyć, wynika wprost ze stanu budżetu miasta, a ten jest w opłakanym stanie. Mamy rekordowy deficyt 1 mld zł. Ukryte na etapie tworzenia budżetu, mówi się, było drugie tyle. Jesteśmy miastem, które płaci najwięcej za obsługę swojego długu i jest najbardziej zadłużonym miastem, jeśli w przeliczeniu na każdego mieszkańca. Więc jak tutaj być optymistą, panowie radni? Oczywiście, dlatego wspominałem też o tych poprawkach, że one zostały do budżetu wprowadzone, bo oczywiście to były słuszne zadania, tylko realnie kilkadziesiąt przynajmniej zadań z zeszłego roku nie zostało wykonanych. Zostało zdjętych. Więc taki festiwal poprawek tak naprawdę dał panu prezydentowi właśnie argument do tego, żeby teraz część radnych szantażować. I oczywiście efektem tego był fakt, że przegłosowano ten budżet nawet przy poparciu klubu PiS. Ale efekty będziemy zbierać w trakcie roku. Mój klub, jak i również inni radni mówili o tym, że wprowadzać zadania przecież można w trakcie roku, można było poczekać i nie spieszyć się z tym. I jeszcze odnosząc się też, bo Kraków przecież nie jest samotną wyspą. Inne miasta w Polsce finansują w większej części komunikację miejską niż u nas. Cały czas wspomina się o tym, że to musi być 50-50. Warszawa przeznacza na komunikację miejską 7 miliardów z budżetu 20-miliardowego. Gdybyśmy my podobne środki przeznaczali na komunikację, to w ogóle nie byłoby mowy o tym. Tylko oczywiście jesteśmy zadłużeni, to co wspomniałem wcześniej, jest rozpoczętych mnóstwo inwestycji, również takich nieprzemyślanych, powiedzmy wyciągniętych gdzieś z szuflady, przeskalowanych, jak chociażby trasa Łagiewnicka, która kosztowała nas 1 mld, a z odsetkami jeszcze więcej. I do tego jeszcze musimy dołączyć kolejne. W związku z tym, no niestety, polityka tego miasta prowadzona od 20 lat doprowadziła do sytuacji takiej, w której jesteśmy, że nie stać nas na to, żeby dofinansować komunikację tak, żeby ona była sprawna i żeby przede wszystkim była rozwijana sieć komunikacyjna. Bo to jest istotne. Mieszkańcy cały czas pytali. Na Azory chyba mieszkańcy czekają 40 lat na tramwaj. Chyba jest na etapie koncepcji. My teraz budujemy tak naprawdę pierwszą, tak naprawdę dużą inwestycję tramwajową, tak? Na Górkę Narodową.
I to też, co było wcześniej? Też nie stare plany, gdzieś to zapóźnienie z lat poprzednich gonić musimy. Jerzy Zięty.
No wcześniej było coś, co ja postulowałem, czyli tramwaj na Ruczaj. Dało się go zrobić szybko, gładko i przyjemnie, bo tam był po prostu teren przygotowany i to po prostu odgałęzienie. I wiemy też z przykładów innych miast, właśnie Warszawy, że jak jest metro, czy jak jest dobry tramwaj, to tam się rozwijają osiedla, bo ludzie muszą dojść do krwiobiegu, czyli muszą dojść do tramwaju, do autobusu, do komunikacji miejskiej. To jest bardzo ważne właśnie dla Krakowa. Skąd wziąć pieniądze, już mówiłem. Trzeba było się nie zadłużać, trzeba było nie prowadzić tej rozpasanej polityki, że zawsze będzie dobrze. Przyszła wojna, czyli przyszło, sprawdzam. I co się okazało przy sprawdzaniu? Nagle okazuje się, że autobusy na prąd i w ogóle pojazdy na prąd to nie jest wcale fajne wyjście, co nam proponuje Unia Europejska, że to jest antidotum na wszystko. Okazuje się, że kto ma dzisiaj auto na gaz, to w ogóle nie rozumie naszych problemów. Ja mam kolegów, którzy jeżdżą na gaz, się śmieją, bo podrożało, o 1 grosz gaz podrożał. A ja jeżdżę dieslem, jak jeżdżę, bo teraz to już jeżdżę tramwajami, autobusami, bo po prostu Kraków prowadzi taką politykę, że jak miał do centrum wjechać, to tak. za bilet, znaczy za parkowanie w centrum, za dojazd, no to benzyna wiadomo i jeszcze nie wiadomo, jeszcze jak się spóźnię, no to łubu-dup, strażnik miejski 150 zł. Nie ma tak jak w Katowicach, co się da zrobić, to jest 70 km stąd, że jak ktoś nie zdąży te 10 minut, albo tam w komórce się zagapi w czasie rozmowy, zapłacić karę do tygodnia. Znaczy nie karę, tylko tą opłatę, o którą się spóźnił. Nie, jesteśmy łupani. Ja widziałem teraz akcję Straży Miejskiej, gdzie tam kuła, zresztą miała trochę rację, bo kuli po prostu 6 aut pod rząd, bo stali na jakimś chodniku. Dlaczego? Bo jest słup koza znowu w mieście. U mnie pod moim blokiem wybudowano 20 słupków, czyli pozbawiono przynajmniej 6 miejsc parkingowych dla aut miejsca. Ja proszę o przejście na ulicy Dębowej, to jest na Dębnikach. I dlaczego dostaję odpowiedź, że nie można tego przejścia? Bo stracimy miejsca parkingowe. Aha, to najpierw zabieramy miejsca parkingowe, słupkujemy tam dzielnicę, a potem walczymy o miejsca parkingowe kosztem pieszych, które babcie 300 podpisów zebrały, żeby móc przejść na drugą stronę ulicy. Nie wolno, bo zabierzemy 4 miejsca parkingowe. To jest polityka miasta? No to ja się na takie rzeczy nie zgadzam. W ogóle siedzi jakiś gość, słuchajcie, jak pisze interpelację, się zorientowałem i pisze odpowiedzi na nie. Dostałem 25 odpowiedzi, że się nie da. No gość, no systemowo, pan Rej Kowalski, pozdrawiam go, systemowo mi pisze, że się nie da. No. Ja piszę, żeby dworzec główny nazywał się Dworzec Główny, a nie Teatr Słowackiego. On mówi, że Teatr Słowackiego. Czy ludzie jeżdżą do Teatru Słowackiego 10 tysięcy czy 100 tysięcy dziennie? No nie, ale przystanek się nazywa Teatr Słowackiego. Gość zresztą dość przytomnie tłumaczy, że dworzec się teraz przesunął jest gdzie indziej, ale ludzie jeżdżą z mojej dzielnicy, też zachodnich, dojeżdżają do Teatru Słowackiego, a dawniej był to przystanek Dworzec Główny. Jeszcze jedna uwaga, bardzo szybka, a propos oszczędności. Mam taki autobus, wywalczył aktywista miejski z Bodzowa do Kostrza. To jest dokładnie w poprzek drogi, bo główna trasa ruchu to jest z Dębnik do Tyńca, czy z Krakowa Głównego powiedzmy, czy z Gronda Grunwaldzkiego do Tyńca. I postuluję, że autobusem tym nikt nie jeździ. Jak harcerz się zaczaiłem tam kiedyś na przystanku w Kostrzu i patrzyłem, ile osób jeździ tym autobusem. No nikt nim nie jeździł. No nikt. I pisałem do pana Reja Kowalskiego, żeby to znieść i dostałem, że się nie da, bo się nie da, bo to było już ustawione i już trzeba tą żabę zjeść. Czyli niech jeździ dalej pusty autobus, jeździ oczywiście 6 dzieci rano do szkoły, te same dzieci wracają, jeszcze tam dochodzi jakieś 15 osób, a autobus jeździ cały dzień pusty, z Bodzowa do Kostrza, z Kostrza do Bodzowa. Brawo!
Króciutko
można? Kazimierz Chrzanowski.
Bardzo króciutko. Otóż każdą sprawę w moim przekonaniu trzeba rozpatrywać oddzielnie, bo to, co mój przedmówca mówił, bardzo często się zdarza, że są zgłaszane wnioski przez samych radnych i prośba, żeby to zrobić tak, jak ty mówisz, żeby nie robić. Bo przecież jeśli chodzi o przystanki, to były konsultowane, były opinie zbierane, były, mówię o nazwę przystanków i tego. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, ja sam też jestem u mnie na osiedlu zdziwiony i postanowiłem sprawdzić sprawę. Otóż polega to na tym, że jeżeli jest przejście, to do tej pory samochody można było parkować 5 metrów przed przejściem. W tej chwili jest nowa ustawa, która weszła pod koniec ubiegłego roku w życie, którą ktoś przyjął tą ustawę. Też, no Sejm. Nie wiem, kto zgłaszał, kto głosował, nie sprawdzałem.
Chodziło o bezpieczeństwo pieszych.
Ale dbając o bezpieczeństwo pieszych, właśnie pan Maślana potwierdza, to jest ustawowe. Musi być odległość w tej chwili od przejścia 10 metrów i przejścia oświetlone. W związku z tym ja też patrzę na osiedlu, że są słupki i można by spokojnie tam 2 lub 3 nawet samochody postawić, ale się nie postawi, ale pasy są zrobione, a obok jest przystanek, znaczy obok są miejsca.
Może zlikwidować pasy, panie radny.
No to znowu jak zlikwidować pasy, to przecież przed chwilą...
Nie, ja jestem za akcją obywatelską malowania pasów.
My często bo po prostu, nie wiem, no sami wpadamy w coś, czegoś się domagamy, robimy, później wpadamy jak w sidła, że to jest niepotrzebne lub nie zdaje egzaminu. Być może to jest to samo z tym autobusem, bo nie wiem... Nie znam spraw. Także trzeba moim zdaniem rozpatrywać każdą sprawę oddzielnie, spokojnie i patrzeć na jej, że tak powiem, czy ona jest korzystna, czy nie, dla w ogóle mieszkańców, a niekoniecznie dla jakiejś grupy, która jeździ po mieście i ustala, co, jak ma być.
To a propos jeżdżenia po mieście, kolejny raz Rada ściągnęła z porządku obrad kwestię podwyżek prezydenckiego projektu w kwestii podwyżek za strefę płatnego parkowania, generalnie o złotówkę za pierwszą godzinę i też w zależności od podstref i ewentualnie zwiększenia abonamentu miesięcznego dla mieszkańców 10 na 20 i też poszerzenia tej strefy. Ja tak się zastanawiam, panowie radni, co z tą strefą dalej. Ona w Krakowie obowiązuje od 1988 roku, to jeszcze przed zmianami. Pierwszym miastem byliśmy w Polsce przed zmianami ustrojowymi, który wprowadził strefę ograniczonego ruchu. Potem po 90 roku wprowadzono pierwsze abonamenty i płatne parkowanie. Rozszerzać, zostawić, bo tak zastanawiam się, czy po tej waszej dyskusji z części dotyczącej MPK nie idziemy troszeczkę donikąd. Pierwsza dzielnica najwięcej pewnie ma o tym do powiedzenia. Tomasz Daros.
Znaczy na pewno strefa płatnego parkowania. Teraz sobie już nikt nie wyobraża dzielnicy pierwszej bez strefy płatnego parkowania. Pamiętamy, co się działo, jak ona była jeszcze trochę ograniczona i tylko była w zasadzie w obrębie plant. Ilość samochodów, które wjeżdża do miasta Krakowa i chce zaparkować jak najbliżej centrum, jest niestety bardzo duża i nie ma możliwości innego sposobu jakiejś koordynacji tego ruchu niż wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Kwestią do dyskusji jest, jak ta strefa powinna być duża oraz jakie opłaty powinno się ponosić. W mojej opinii, no niestety, ale im bliżej centrum, tym powinno być drożej, tak żeby poniekąd zmuszać. Przede wszystkim tutaj mówimy o turystach, którzy przyjeżdżają do centrum Krakowa, żeby zwiedzać, żeby korzystali z parkingów, które parkingi akurat u nas są, są dostępne, są miejsca, ale osoby, które mają z nich korzystać, wolą zaparkować na chodniku, na zatoczkach, na miejscach ogólnodostępnych, bo zawsze mają bliżej do swojego miejsca docelowego, nie muszą myśleć, jak do niego dotrzeć już po zostawieniu samochodu. Z perspektywy innych miast europejskich opłata za parkowanie u nas w Krakowie nie jest wysoka, co też powoduje, że dużo osób jednak pozostaje przy korzystaniu z samochodów. Tak samo jeżeli chodzi o dni w tygodniu. Jak mówimy o Krakowie, w tym momencie na przykład niedziela jest bezpłatna. I dużo mieszkańców, szczególnie centrum miasta Krakowa, dostrzega ten problem, że nie ma gdzie zaparkować w okolicy, bo nie pod swoim domem, ale w okolicy swojego domu. To są rzeczy, które są niedostrzegalne z perspektywy mieszkańców innych części naszego miasta, bo nie mają aż takiego dużego ruchu i w zasadzie trochę patrzą się na te postulaty mieszkańców centrum, tak trochę z przymrużeniem oka. Mówią, że chcą znaleźć sobie miejsce do parkowania, chcą parkować pod własnym domem, a nie. Mieszkańcy potrzebują dojechać, żeby zostawić swoje bagaże, dojść do mieszkania i nie mają innego wyboru, bo trudno, żeby zostawiali na parkingach podziemnych na obrzeżach dzielnicy, a osoby, które dojeżdżają tutaj, na przykład na niedzielne spacery, do restauracji, do pubów, mogą wybrać środki alternatywne.
To dopytam pana jeszcze, ten abonament mieszkańca 10 zł, który od wielu, wielu lat ta opłata obowiązuje, podnosić, nie podnosić?
Znaczy ta opłata, ja tylko przypomnę, że na samym początku ta opłata to był po prostu ekwiwalent za wyrobienie karty. To nie była jakaś opłata, która miała spowodować, że mniej tych abonamentów będzie branych, czy więcej. Nie. To był ekwiwalent za wyrobienie karty i myślę, że 10 zł za wyrobienie karty to dalej jest kwota, która jest kwotą adekwatną. Ja bym tej kwoty nie podnosił. To nie będą ani duże zyski dla miasta, a to jest kolejny pomysł na podwyżkę cen jakichkolwiek. Więc ja bym to pozostawił na takiej kwocie, jaka jest dotychczas, bo to nic nie zmieni.
Jerzy Święty?
Praga Czeska to jest takie miasto
w
środku Europy, Czeska Republika. I oni rozwiązali ten problem. Tam są niebieskie pasy i żółte pasy. Ja oczywiście przyjechałem kiedyś do Pragi zadowolony samochodem i okazało się, że niebieskie pasy są puste. No to ja hyc sobie zaparkowałem. Okazało się, że niebieskie pasy są dla mieszkańców. Jest wyliczony tam jakiś parytet i nie daj Bóg właśnie stawać na tych pasach dla mieszkańców z rejestracją nie z Pragi, bo to jesteś łatwym celem i od razu był mandat i potem ktoś zdradził jeszcze jeden, nie będę zdradzał jaką, jaki sposób, żeby zaparkować sobie w centrum, no i sobie tam zaparkowałem, a dla przyjezdnych były parkingi, przecież mamy parkingi w środku miasta i żółte pasy, czyli chcecie stawać, to sobie na żółtych płacicie, a na niebieskich dla mieszkańców. I problem w jakiś sposób był rozwiązany. Oczywiście drugi sposób to jest, to walczą w innych miastach, że na rodzinę przypada jedno auto. Ja mam 4 osoby dorosłe w rodzinie, przysługują mi 4 auta. Ale jestem na tyle kulturalną osobą, że mam szczęście posiadać garaż i staram się nawet 6 razy parkować do tego garaża i oczywiście ktoś nie stoi pod tym garażem, bo to jest też następna historia. I wjeżdżam do tego garażu jak idiota, 6 razy zamykam, otwieram, no ale ćwiczenia są ważne, szczególnie w moim wieku. Dziękuję.
Tomasz Daros chciał coś dopowiedzieć.
Tak, bo oczywiście ja się bardzo cieszę, że takie postulaty ma osoba reprezentująca partię rządzącą. Ja tylko przypomnę, że odnośnie tych linii podnosiliśmy uchwały z wnioskami do parlamentu, żeby przyjąć projekt ustawy w tej materii.
A to może zacznijmy od Krakowa.
Ale to oczywiście, ale żeby Kraków mógł prowadzić tę linię, musi być do tego prerogatywa ustawowa.
No to taki... macie posłów Miszalskiego, Aleksandra.
I wnosimy takie ustawy, ale ja przypomnę, że na tą chwilę przynajmniej to Prawo i Sprawiedliwość i koalicja rządząca ma możliwość zmian ustawowych, ma większość. Poczekajmy do października.
Ja myślę, że jakby Aleksander Miszalski wniósł coś takiego pod obrady, to Jerzy Zięty zrobiłby wszystko, żeby PiS to poparł.
Tak, oczywiście i poszedłbym do posłów naszych, o ile mam do nich dojście i po prostu poprosił, żeby za światłą ustawą Aleksandra Miszalskiego poszli.
Super, panie radny, to ja proponuję panu wziąć naszą uchwałę, którą mamy w tej materii, gdzie dokładnie wnosimy.
Ale ja nie chcę czytać waszych uchwał, bo bym oszalał.
O to właśnie chodzi, panie radny.
Na produkcji prawam to ja mam naprawdę dość. Nie, trzeba być skutecznym. Polityk ma być skuteczny, a nie gadatliwy.
No niestety, ale na tą chwilę trudno jest wytłumaczyć partii rządzącej, że taka ustawa jest potrzebna i że to rozwiązanie można wprowadzać samorządom.
Ale przecież macie telewizję TVN, możecie tam wyjaśniać o niebieskich liniach i żółtych na przykład.
Jesteśmy w Radiu Kraków.
Panie radny, naprawdę.
Jesteśmy w Radiu Kraków.
Chcę jeszcze powiedzieć o jednym elemencie, bo oprócz tych linii rzeczywiście jak pojedziemy do Pragi, zobaczymy jeszcze inne rozwiązania, które też są rzeczywiście skuteczne z perspektywy mieszkańców. Czyli w zasadzie tam na każdej ulicy jest trochę inaczej normowane parkowanie. Mamy miejsca, na których można korzystać na przykład tylko przez 2 godziny, przez godzinę, przez 3 godziny. To wymusza rotację na tych miejscach postojowych i przede wszystkim te osoby, które przyjeżdżają, chcą zostawić samochód na cały dzień, wtedy szukają jakiejś alternatywy poza centrum, a są tam również parkingi i to jest rozwiązanie, które również moglibyśmy widzieć w Krakowie, ale które niestety, ale trochę utrudnia korzystanie z miejsc postojowych, bo trzeba zwracać uwagę na oznakowanie pionowe, które jest w zasadzie na każdej ulicy.
Podnosić, nie podnosić, zostawić. Kazimierz Chrzanowski.
Oj, sprawa jak widać kolejna, sprawa trudna. Moim zdaniem należałoby po pierwsze zająć się głównie strefą tego A, czyli tego parkowania w centrum, bo to jest problem w dniu dzisiejszym największy, o ile w ogóle on jest rozwiązywalny, bo to ciągle będzie tak, że będą się rodzić kolejne pomysły, a podróże kształcą, jak słyszymy.
Zwłaszcza co do parkowania.
Wnioski są, tak powiem, przyjmowane i w związku z powyższym tą dyskusję trzeba odbyć. Na pewno się nie zgodzą wszyscy co do koncepcji, jaka jest. Tam, gdzie trzeba, a w 2 przypadkach słyszałem dobrze dyskusję na sesji Rady Miasta, że nie było sprzeciwu, tylko były poparcia w wystąpieniach, żeby poszerzyć strefę. Ja w tej chwili nie pamiętam tych ulic.
Łagiewniki, ale, Podgórze, Cichy Kącik, Bronowice.
W 2 chyba przypadkach. Jeżeli tak, to rozszerzyć tą i wprowadzić odpłatność w niedzielę mimo wszystko, bo to jest denerwujące, jeżeli ktoś wraca w niedzielę po południu czy do południa do domu, czy do mieszkania, chce postawić auto i szuka miejsca w Krakowie po ulicach i to auto tam gdzieś będzie stało, w najgorszym przypadku do poniedziałku rana, bo w poniedziałek rano do 10 jest bezpłatna strefa, prawda? Tak, żeby mieszkańcy byli zadowoleni i mieli możliwość zaparkowania w okolicy swojego mieszkania czy kamienicy. To jest kolejna sprawa. Niedzielę jednak wprowadzić częstotliwość, że tak powiem, opłacili. Wyższa opłata, im dłużej auto stoi, tym wyższa opłata, żeby była. Być może to trochę poprawi, ale jak, nie wiem, nie jestem w stanie dzisiaj tego wyjaśnić.
Fast foody się wzmocnią, bo trzeba będzie szybko zjeść.
To też dobrze.
Nie powoli.
To dobrze. Łukasz, można na rowerze przyjechać.
Z rodziną, na wycieczkę.
Na ramię.
W styczniu, polecam.
Dojechać tramwajem do...
Nie, no tramwajem, ale ja już mówiłem dawno, przecież park and ride, mamy cały czas z tym problem. Rozwiązano spółkę Miejska Infrastruktura. Miał być audyt tej wspaniałej spółki. Coż to oni tam nawyrabiali? 4 parkingi, czy 5 mamy park and ride. Jak to wygląda? No nie ma tych parkingów. Jak się buduje u mnie na dzielnicy przy Księcia Józefa nowy centrum handlowe, to się da wymóc, żeby tam był duży parking dla samochodów, bo sklepom zależy, żeby ludzie mogli gdzieś zaparkować, a miastu jakby nie zależy, żeby z pieniędzy, które podobno miały być te pieniądze z opłat właśnie za parkowanie w centrum, żeby szły na parkingi, na budowanie parkingów. Ja mam światły pomysł, no budujmy pod ziemią. Teraz jak każdy nowy budynek, stare budynki nie mają parkingów pod ziemią, jak wiemy, i całe bloki są obłożone jak wianuszkiem samochodami, a teraz każdy nowy budynek to ma przynajmniej 2-3 piętra pod ziemią, ma parkingi. No przecież można dalej budować parkingi podziemne. Przy Muzeum Narodowym taki powstał, jest za 6 zł. Cieszy się... Nie, jak jest tańszy o złotówkę, słuchaj, od strefy, to natychmiast się zapełnia. I tak samo jak było zimne zimy, to znaczy śnieżne, i wprowadzono abonament dla mieszkańców 200 zł za 3 miesiące zimowe, to wszyscy chcieli mieć auto pod dachem, żeby śnieg i deszcz na niego nie padał. Także to są te rozwiązania, tylko nie wiem, dlaczego tam ktoś, kto z tym zarządza, właśnie nie robi tego, bo nie ma doświadczenia biznesowego, bo jak ktoś ma doświadczenie biznesowe, to widzi, że jak coś nie idzie, to się z tego rezygnuje, jak coś idzie, to się w to idzie właśnie.
Łukasz Maślony.
Wygląda na to, że w sprawie parkowania dojdziemy do porozumienia.
Jest nadzieja. Łukasz Maślona.
Tak, jeszcze wracając do tych fast foodów, to myślę, że dla wszystkich dobrze by wyszło, żeby ich w ogóle nie jeść, więc tak naprawdę może jest to jakieś rozwiązanie, że wprowadzimy wysokie opłaty za strefę płatnego parkowania i poprawimy zdrowie mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają. Ale już na poważnie.
Ale Jerzy Zięty sugeruje, że wtedy będzie ich więcej szło, ponieważ będzie trzeba szybko jeść.
To są tak zwane food trucki i traki, czyli samochody, i one się przesuną na obrzeża. Spokojnie.
To food trucki to już popieram, bo to już jest dużo lepiej, jeśli chodzi o jakość.
Ale to też są fast foody w większości. No tam kaszy gryczanej to tam nie sprzedają.
Oj, ale inne rzeczy są. Natomiast zostając już przy strefie płatnego parkowania, bo ja wielokrotnie byłem o to już pytany i w kuluarach, i gdzieś w mediach. Otóż tak, osobiście jestem za tym, żeby oczywiście rozszerzyć strefę płatnego parkowania na niedzielę. Bo widzimy, jaki to jest problem, kiedy mieszkańcy absolutnie nie mają możliwości znalezienia miejsca w ten wolny dzień i muszą o to dbać, albo ewentualnie absolutnie nie mogą się ruszać z miejsca, jak już je w sobotę zarezerwują i są, że tak powiem, zblokowani całkowicie tym, że nigdzie nie mogą się przedostać. Jeśli chodzi o te wnioski mieszkańców, o poszerzenie samej strefy, no to również jak najbardziej, no skoro sami mieszkańcy przychodzą i mówią, że chcą, no to trudno, żebyśmy byli przeciwko. Natomiast jeśli chodzi o opłaty, to też jestem za podwyżkami. Ale za podwyżkami dla osób, które nie są mieszkańcami Krakowa. I należy moim zdaniem takie rozróżnienie wprowadzić, ponieważ należy inaczej traktować kogoś, kto płaci podatki w Krakowie, kto tutaj żyje i funkcjonuje, a kogoś, kto przyjeżdża tu, owszem, czasami jest argument, że to jest przyjazd do szpitala, żeby z kogoś przywieźć, to rozumiem. Ale jednak umówmy się, te wycieczki takie nie są zbyt częste, no bo jednak nie chorujemy wszyscy na masową skalę i wiele osób po prostu przyjeżdża od tak sobie do Krakowa, żeby skorzystać z oferty kulturalnej, sportowej, jakiejkolwiek innej. No więc jeśli ktoś nie jest w stanie pozostawić swojego samochodu poza strefą i dojechać komunikacją miejską, na którą jak narzekamy, tak narzekamy, ale jednak jeśli chodzi o centrum, to praktycznie myślę 80% linii albo więcej tramwajowych, autobusowych przebiega przez centrum, więc dojazd jest z każdej strony Krakowa. W związku z tym, no to musi zapłacić wtedy. Zapłaci więcej. Ale nie będziemy wtedy po raz kolejny sięgać do kieszeni mieszkańców. Wiem, że urząd się broni przed tym rozwiązaniem, wskazując, że są jakieś problemy z tym, żeby to zróżnicować. Uważam, że powinniśmy sprawdzić. Nawet kosztem tego, że wojewoda będzie wszczynał swoje postępowania, będzie starał się te uchwały uchylić, ale wtedy sądownie będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie to obronić, czy nie. i za takimi zmianami jak najbardziej jestem w stanie zagłosować i mówię o tym już od dawna i powiem szczerze, nie wiem dlaczego tej dyskusji nie ma o strefie płatnego parkowania, bo ona chyba budzi mniej w ogóle emocji niż dyskusja o komunikacji miejskiej.
No, też padł wniosek o zdjęcie z
parkowania. A de facto ta strefa płatnego parkowania jest zdejmowana. Ja nie popieram tego, żebyśmy odkładali te wszystkie dyskusje w nieskończoność. Zresztą czemu tak ma być zawsze, że najpierw uderzamy w tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, a potem dopiero w tych, którzy korzystają z samochodów. A może zróbmy w drugą stronę. Zresztą środki uzyskane ze strefy płatnego parkowania właśnie można byłoby przeznaczać w znakomitej większości na komunikację miejską. I tak to powinno być, no bo de facto miasto jest wspólne nas wszystkich i nie jest tylko tak, że jedna grupa tych, którzy jeżdżą samochodami, może mieć więcej przywilejów.
I tu stawiamy kropkę w tym temacie. Widać, Jacek Majchrowski powinien był od strefy płatnego parkowania zacząć, a nie od MPK, jak sugeruje Łukasz Maślany.
Radni nie powinni zdejmować, tylko pracować nad tym i wtedy byłoby już to być może przyjęte.
Może się uda za 2 tygodnie. Panowie, krótko. Ostatni temat. 2 dni temu Bogusław Kośmider ogłosił wyniki z ankiet badań sondażowych na temat wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Prawie 55% krakowian jest za wprowadzeniem z tych, którzy się wypowiedzieli. Najwięcej procentowo oczywiście to Stare Miasto i zdaje się, z tego co pamiętam, Podgórze. Wprowadzać, nie wprowadzać, a jeżeli wprowadzać, to w całym mieście, czy tylko punktowo? Jerzy Zięty.
Ja jestem za modelem anglosaskim, który też sprawdza się w innych krajach Europy, na przykład na Węgrzech. Czyli żeby zakazać sprzedaży od 24. Wiem, że moi koledzy pijący teraz mnie zabiją, no ale trudno. Trzeba iść po rozum do głowy. Jeśli ktoś ma problem po 24, że się chce napić, no to ma problem, jednym słowem. I do 6 rano, bo jak ja widzę grupę 5 osób, które koczują o 5 rano, żeby się już napić, to, no, to nie są to osoby, które idą do pracy. No naprawdę. Więc od 24 do 6 rano. I jeszcze jedną historię z życia, to jest z dzielnicy Zwierzyniec, przepraszam za nazwę, ale to jest moja dzielnica, tak się nazywa, Zwierzyniec. Dochodziło tam do strasznych rzeczy, to znaczy na ulicy Kościuszki były 3 sklepy z alkoholem, właściwie 4 i schronisko dla bezdomnych, których oczywiście chcemy pomagać, chronić i tak dalej, ale obiecano mi, że będzie 30 osób, jest 130 osób. I jak są zimne dni, jest tam przystanek dla wysiadających. Nie rozumiem, co to jest wiata dla wysiadających. Po co komuś wiata dla wysiadających? No to ustawiono tam pod sklepem alkoholowym przystanek, no i heja. I heja. Krakowia mistrzem hokeja, czyli zabawa. Do sklepu i butelka pst. Otwarta i potem krzyki, wrzaski, kłótnia o następne kto komu i po prostu tragedia. I jak ja mam się nie zgodzić z mieszkańcami, żeby zakażać alkoholu właśnie od godziny, nawet w takim miejscu od 23. No niestety, może nawet od 22, to jest tam radykalne, ale ja mówię nie o knajpach, tylko o sklepach spożywczych, bo biedni ludzie, tacy właśnie jak bezdomni, nie chodzą do knajp przecież, do restauracji, tylko chodzą do sklepu, żeby kupić sobie najtańsze piwo o nazwie Halny.
No to już wiemy. Nie reklamujemy, panie radny.
No nie, no ale to sama nazwa wskazuje, co się dzieje z taką osobą po
spożywczym. Halny wieje w Tatrach, tak? I przy tym
zostaje. Tak, tam mamy 73 interwencje. Myśmy się pytali na komisji skarg, bo jestem w takowej komisji, ile było skarg i interwencji Straży Miejskiej w stosunku do nadużywających sprzedaży osobom pijanym alkoholu. No to zgadnijcie, ile było takich interwencji i wniosków w zeszłym roku.
Kilka.
4. A wiecie, ile mamy punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie? 2,5 tysiąca. No nie wierzę, po prostu nie wierzę.
Tomasz Daros, krótko, mam nadzieję.
Krótko. Po tych konsultacjach możemy zauważyć, że są zróżnicowane głosy co do poszczególnych dzielnic. W niektórych dzielnicach mieszkańcy bardziej chcą takiego ograniczenia, w niektórych mniej. Można zauważyć taką tendencję, że im bliżej centrum, tym zdecydowanie bardziej. To niestety, ale odzwierciedla po prostu również ilość sklepów monopolowych, które jest w danej dzielnicy. W tych konsultacjach również na pytanie o to, czy ograniczenie powinno być w całym mieście, czy w poszczególnych dzielnicach. Większość osób odpowiadających zdecydowała, że w całym Krakowie nie powinno się rozbijać na dzielnice. Bardzo ciekawi, jaki projekt uchwały przedstawi pan prezydent, bo zapowiedział, że oczywiście taki projekt będzie. Bo jeżeli nie będzie woli, by w całym Krakowie wprowadzić takie ograniczenie, co w mojej opinii byłoby korzystne z perspektywy wszystkich mieszkańców, to może trzeba się zastanowić jednak, by zrobić różne ograniczenia w różnych dzielnicach. Bo mamy na przykład dzielnicę piątą, Krowodrze, gdzie mieszkańcy, osoby, które odpowiadały na pytanie, powiedziały, że nie chcą takiego ograniczenia.
To chyba jedyna.
To jedyna, tak. Ale mamy dzielnicę sąsiednią, dzielnicę pierwszą, gdzie 600 ponad osób odpowiedziało, że chce tego ograniczenia. No i trudno, żeby w jakiś sposób tam robić ograniczenie, jeżeli mieszkańcy nie chcą, albo w dzielnicy pierwszej nie robić ograniczenia. Ja bym, jeżeli nie będzie woli wśród radnych miasta Krakowa, by wprowadzić takie ograniczenie w całym Krakowie, decydowałbym się na podzielenie i w każdej dzielnicy zrobił tak, jak mieszkańcy sobie tego życzyli.
Kazimierz Chrzanowski.
No właśnie, to jest ten też problem, o których wcześniej żeśmy nawet dyskutowali. Ja pamiętam dyskusję, jeśli chodzi o liczbę punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie, zarówno tych gastronomicznych, jak i tych w sklepach, czyli detalicznych. To było bodajże w 2017 roku i wtedy były też takie opinie podzielone właśnie, różne. I o dziwo, większość wtedy była za zwiększeniem liczby punktów. Argumentując, że jeżeli będzie dostęp, to będzie każdy sobie spokojnie kupi, pójdzie do domu, spożyje i tak dalej. Otóż oczywiście to się nie sprawdziło do końca, ale wtedy spotkaliśmy się z podstawowym zarzutem, który był, że nie można te punkty, że tak powiem, w poszczególnych dzielnicach, że w jednej więcej, w drugiej mniej. I tu się obawiam, trzeba to też sprawdzić, czy my możemy w uchwale miasta zrobić, przepisy prawa krajowego pozwalają na to, żeby zrobić właśnie ten podział godzinowy, że w jednej dzielnicy od 22, w drugiej od 24 i tak dalej. Obawiam się, że to musi być
jednolite. To krótko, Tomasz, teraz da się czy się nie da?
Jednolite.
Da się. Oczywiście ustawodawca to dopuści. W tym momencie można regulować to osobno dla każdej jednostki pomocniczej, czyli w wypadku Krakowa dzielnicy.
Krótko, Łukasz Maślona. Wprowadzać, nie wprowadzać, cały Kraków podzielić na dzielnice, jak ewentualnie zastanawia się Tomasz Darus.
We wszystkim jest potrzebny umiar. W tych fast foodach, w alkoholu również. I myślę, że jeśli ktoś nie jest w stanie sobie zaplanować zakupów alkoholu w trakcie dnia i wczesnym wieczorem i musi koniecznie chodzić do sklepu monopolowego wtedy akurat, no to tak jak pan radny Zięty stwierdził, no to rzeczywiście ma jakiś problem. I może nawet taka uchwała wpłynąć pozytywnie na zdrowie takiego człowieka. Ja jestem za, ponieważ to nie jest absolutnie prohibicja, z czym spotykamy się, z takim zarzutem, że będą powstawały jakieś meliny. Szanujmy się, proszę państwa. Wiemy, że lobby alkoholowe jest mocne. Ja ostatnio w ogóle zauważyłem, że jakby ten kryzys i inflacja najmniej dotyka branży alkoholową, bo ceny alkoholi jakoś wcale nie wzrosły, tak? A może to jest też jakiś sposób, w cudzysłowie mówię oczywiście z przekąsem, no bo wiemy, jak, że łatwiej się rządzi osobami, które spożywają alkohol. Ale już tak na koniec można powiedzieć, że jeśli chodzi o Kraków, to jak najbardziej trzeba wprowadzać tego typu normy, ponieważ ludzie chcą tu żyć i funkcjonować i to nie jest też tak, że problemy są tylko w samym centrum, bo tak naprawdę przy każdym punkcie, którym jest sprzedaż nocna alkoholu, jest tego typu, są zbiorowiska większe.
Zwana grupa Smak.
Grupa Smak i tu kończymy. Jerzy Zięty, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Mhm.
Kazimierz Chrzanowski.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Klub Radnych Przyjaznych Kraków Jacka Majchrowskiego, Tomasz Daros.
Dziękuję bardzo.
Platforma Koalicja Obywatelska, Łukasz Maślona.
Dziękuję państwu, miłego weekendu.
Kraków dla mieszkańców. Jerzy Zięty, to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Wojciech Jakubowski, dziękuję, do usłyszenia.